To jest odcinek z serii Co Nowego i dokładnie jest o tym w podcaście o muzyce filmowej. Omawiam dzisiaj kilka nowości wydawniczych. Życząc Wam przy okazji dobrego słuchania, bo to są dobre rzeczy, a w większości nawet bardzo dobre. A jeśli słuchacie podcastu Score in the City z przyjemnością, to proszę oceńcie go, zasubskrybujcie, wyślijcie znajomym, a produkcję tego programu można też cały czas wspierać, stawiając mi po prostu wirtualną kawę. To jest jednorazowe, bardzo proste. Link znajdziecie w opisie podcastu. Dziękuję. Sporo było pytań o Hamneta w kontekście nowości, więc zacznijmy sobie tutaj. Muzyka Maxa Richtera nominowana w tym roku do Oscara. Widziałam, słuchałam i co sądzę? Otóż wydaje mi się, że przede wszystkim sympatia, jaką słuchacze obdarzyli Richtera na długo przed Hamnetem, bo to jest postać obecna w życiu muzycznym i filmowym nie od wczoraj, ma dzisiaj ogromny wpływ na to, jak my w ogóle jego muzykę w filmie odbieramy. Ona momentalnie przywodzi pewne dosyć bardzo konkretne uczucia, emocje i z tego filmowcy korzystają. To jest muzyka minimalistyczna, zresztą nie tylko filmowa, ma na całym świecie rzesze fanów, w Polsce również. I tu krytycy i widzowie podzielili się w ocenach Hamneta na tych, którzy bezdyskusyjnie chwalą kompozycję Richtera oraz na tych, którzy słyszą je, ale nie znajdują w nich jakiegoś większego przekazu, czyli tej osławionej wartości dodanej w filmie, której od muzyki oczekujemy. Wśród tych pierwszych chwalących zdecydowanie jest Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, która Richterowi podarowała pierwszą nominację do Oscara w jego karierze. Natomiast ci drudzy wskazują na fakt, że jednym z najważniejszych utworów tej ścieżki w filmie jest On the Nature of Daylight. Utwór Richtera, no chyba najbardziej znana w ogóle jego kompozycja, wykorzystana dotąd w co najmniej 9 innych produkcjach, a pochodząca w ogóle nie ze świata filmu, ale z drugiej płyty artysty z 2004 roku. Kiedyś to była muzyka, która miała być protestem przeciwko wojnie w Iraku. Dzisiaj no jest takim muzycznym symbolem smutku, złamanego serca, w Hamnecie także nadziei. I dla tego utworu specjalnie, czy z powodu tego utworu, reżyserka Chloe Zhao zmieniła nawet zakończenie swojego filmu. Natomiast co do tego, co Richter przygotował specjalnie na potrzeby Hamneta, mamy tutaj sporo delikatności w podejściu do tego tematu. Kompozytor nie jest takim jakby znaczącym muzycznym narratorem opowieści, jest bardzo subtelny. Słyszymy także kobiece głosy, które mają symbolizować wewnętrzny głos bohaterki, z przekształconymi w sample brzmieniami różnych renesansowych instrumentów. I to nam świetnie buduje dźwiękową barwę, tożsamość filmu. Muzyka reaguje na zmiany emocjonalne i na życie bohaterów swoją strukturą, więc sam ten dialog z historią pary głównych bohaterów jest interesujący i w takim charakterystycznym, lubianym stylu kompozytora. Są tutaj tematy, dla których warto sięgnąć po soundtrack z Hamneta w takim uważniejszym słuchaniu już poza filmem. Ale kontemplacja i smutek, jakie niemal za każdym razem niesie ze sobą muzyka Maxa Richtera, wpisując się w atmosferę Hamneta, jednocześnie każą gdzieś tam zadać pytanie przez uważnego słuchacza, czy tego całego smutku nie jest tutaj odrobinę za dużo. Kiedy zaokręciła Nomadland, film, który mi się muzycznie szalenie podobał, to był rok 2020, znalazła do tego filmu Ludovico Einaudiego, wpisując w wyszukiwarkę bardzo prostą frazę: piękna muzyka inspirowana naturą. Jego nazwisko po prostu wypadło. Trudno się oprzeć wrażeniu, że nazwisko Richtera albo też jakoś wypadło w podobnych okolicznościach, albo pojawiło się w odpowiedzi na podobne pytanie. A smutek to przecież nie wszystko. Chciałabym jeszcze wspomnieć o takich kontrowersjach wokół tej ścieżki, no i moim zdaniem także wokół nominacji do Oscara, chociaż nie słyszałam w Polsce jakiejś dużej dyskusji na ten temat. W Stanach jest trochę głośniej. O co chodzi? Otóż o to, że mamy nominowaną do Oscara ścieżkę, której częścią znaczącą w kontekście opowieści filmowej jest utwór, który nie został skomponowany oryginalnie do tego filmu, czyli właśnie On the Nature of Daylight. Wpływa on na to, co z filmu muzycznie zapamiętujemy. Wpływa na opowiadaną na ekranie historię. Czy zatem ta nominacja jest sprawiedliwa? Jeszcze jedna ważna uwaga. Richter skomponował do finału filmu oryginalną muzykę, ale reżyserka z niej nie skorzystała i wybrała właśnie ten utwór, więc nie mam tutaj pretensji do kompozytora i tak sobie myślę, że ta nominacja mogłaby być absolutnie zasadna, nawet jeśli w filmie nie byłoby tego utworu On the Nature of Daylight, bardzo rozpoznawalnego. Natomiast wiem z całą pewnością, że widzowie opuszczają kino właśnie z tym utworem w głowie. Ale jest jeszcze coś, na co warto zwrócić uwagę. Otóż nie wiem, czy pamiętacie, na przełomie 2016 i 2017 roku amerykańscy akademicy zdyskwalifikowali w oscarowym wyścigu Johanna Johanssona i jego muzykę do filmu Nowy Początek, bo uznali, że wykorzystany w filmie utwór Maxa Richtera odgrywa znaczącą rolę w filmie i przez to utrudnia ocenę ścieżki Johanssona, skądinąd znakomitej. I tym utworem był utwór On the Nature of Daylight. Regulamin oscarowy wyraźnie mówi, że muzyka nie kwalifikuje się do nagrody, jeśli jej spójność została naruszona, na przykład poprzez nadmierne wykorzystanie wcześniej istniejącej muzyki. Czy ten nadmiar nie powinien być czasem interpretowany nie tylko w kontekście ilości, ale także znaczenia? Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden przykład z przeszłości, z lat 70. Przykład Ojca Chrzestnego Coppoli. Tam, przy części pierwszej tego filmu, muzykę nominowaną wcześniej do Oscara Nino Roty zdyskwalifikowano i wyłączono z wyścigu oscarowego, ponieważ Nino Rota wykorzystał w tej ścieżce jeden ze swoich utworów, tematów, który skomponował kilkanaście lat wcześniej do innego filmu. A ten utwór okazał się utworem dla filmu szalenie znaczącym, bo to ten słynny sycylijski temat miłosny, który z pewnością pamiętacie. Nie jestem tutaj żadną tropicielką sensacji, ale słyszycie, jak to się jednak układa w pewną całość. Ukłuł mnie ten Hamlet pod tym względem, bo wiem, że Max Richter z pewnością potrafiłby zaproponować w pełni oryginalną, świetną muzykę. No ale też w tym roku konkurencja była mocna, grzesznicy byli pewniakiem. Trudno więc mówić, czy ta dodatkowa muzyka Oscara mu zabrała. Czy Oscara nie dostał właśnie dlatego, że ktoś się zorientował, że On the Nature of Daylight jest utworem zapożyczonym z jego własnej twórczości, ale jednak no po prostu chciałabym, aby było trochę inaczej. Teraz Polska i zostaniemy sobie w wydawnictwach GAD Records. GAD Records to jest wytwórnia, która się specjalizuje w wydawaniu muzyki archiwalnej polskiej, muzyki nigdy wcześniej nie wydanej albo wydawanej we fragmentach. No i wiosną tego roku jedną z najbardziej takich wyrazistych pozycji w ofercie GAD Records jest album Kuźniak 90, który kłania się mistrzowi polskiej muzyki filmowej. Henryk Kuźniak w marcu 2026 roku skończył 90 lat. 30 tematów z jego kariery. Od roku, uwaga, 1953. Ta perełeczka, sztajerek, czyli taniec, jest no naprawdę takim znaleziskiem niesamowitym, bo utwór udało się znaleźć, tak, nagranie udało się znaleźć właściwie przypadkiem, a jest to z pewnością jedna z pierwszych kompozycji Henryka Kuźniaka, nie filmowa, ale radiowa. Taka kompozycja, którą przygotowywał jeszcze dopiero startując w muzyczny świat, jeszcze będąc tutaj w Czeladzi, gdzie się urodził, jeszcze zaczynając swoją karierę, więc taka cudowna pamiątka z młodości. Kuźniak to firma, pisze GAD Records, wszechstronny kompozytor o wielkiej wyobraźni, który oczywiście podbił nasze serce ragtime'em z Wabanku, Seksmisją, serialami Na kłopoty Bednarski, tematami z filmów Andrzeja Barańskiego, Grzegorza Królikiewicza, Juliusza Machulskiego, Feliksa Falka. To wszystko się na tym albumie ze sobą łączy, opowiadając nam o muzyce i życiu jednocześnie Henryka Kuźniaka. Ten album powstał z oryginalnych taśm, które w większości pochodzą z prywatnego archiwum kompozytora, a w książeczce, i to wam również bardzo polecam, obszerny esej Łukasza Maciejewskiego z okazji 90. urodzin kompozytora i sesja zdjęciowa, zdjęcia Przemysława Pomorańskiego specjalnej urodzinowej sesji. Pozostając jeszcze tutaj w propozycjach gadowych na wiosnę, mamy taki też podwójny właściwie album związany z muzyką Andrzeja Korzyńskiego do filmów Andrzeja Wajdy. Jeśli zapytałabym was, o jakim kompozytorze myślicie w kontekście Wajdy, to pewnie pojawiłby się tutaj Killer. Tymczasem Andrzej Korzyński napisał muzykę do takiej samej liczby produkcji Wajdy, co Killer, a ta muzyka jest dużo mniej znana, natomiast jest szalenie atrakcyjna. Gad Records przypomina i wydaje muzykę z filmów Wszystko na sprzedaż i Polowanie na muchy. To są dwa pierwsze filmy, jakie Korzyński zrobił dla Wajdy. Wcześniej te ścieżki były publikowane tylko we fragmentach, teraz po raz pierwszy jako monograficzna całość, wzbogacona o dodatkowe nagrania z sesji, no i oczywiście znów obszerna książeczka opowiadająca całą tę historię, jak się poznali Korzyński z Wajdą. To tutaj ważną postacią w tym zapoznaniu był ich imiennik Andrzej Żuławski. A ten album ukazuje się też w roku Andrzeja Wajdy, w setną rocznicę urodzin reżysera. No nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest taka pozycja obowiązkowa. Tymczasem jest tak z tą muzyką z Polowania na muchy i z filmu z Wszystko na sprzedaż, że to nie jest muzyka nucona pod nosem, nie tańczymy na niej na studniówkach, jak do tego Wajdy takiego szeroko znanego. Nie ma jej też w programach koncertowych. Szkoda, bo jest tutaj dużo ciekawych oczywiście rzeczy. Natomiast jest przynajmniej jeden utwór, który powinien być wielkim przebojem polskiej literatury filmowej. To Bossa Nova z Polowania na muchy. Nigdy chyba tak naprawdę nie została dla szerokiej publiczności odkryta, nie grają jej radia. Może wreszcie to się teraz zmieni. Andrzej Korzyński skomponował tę ścieżkę w 2 tygodnie. Nawet dziennikarze go nazwali z tej okazji kompozytorem błyskawicą. I od razu wytypowali na przebój właśnie te bosanowe. Taki południowy w klimacie utwór, brzmiący inaczej, zupełnie niepolsko. Z silną melodią, frywolną kobiecą wokalizą Ewy Wanet, saksofonem na drugim planie. To wszystko jest takie miękkie, cudowne. Jak spojrzycie sobie na słynne zdjęcie Małgorzaty Braunek w tych wielkich, muchowych okularach, to zdjęcie Renaty Pajchel, współpracowniczki na planie Andrzeja Wajdy, wieloletniej, wspaniałej polskiej fotografki, no to się cudownie łączy, a przy okazji ta bossa nova i w ogóle ta muzyka Korzyńskiego to jest kwintesencja najlepszej muzyki europejskiej lat 60. Modnej, w trendach. Nie powstydziliby się takiej ani Michel Legrand, ani Francis Lay, więc no naprawdę warto tego posłuchać raz jeszcze, a potem raz jeszcze. Płyta prezentuje też Wszystko na sprzedaż. Poza Polowaniem na muchy to jest w ogóle pierwszy film Korzyńskiego i Wajdy w tym duecie. Wajda z taką pewną ostrożnością podchodził do współpracy z Korzyńskim. Wszystko na sprzedaż, co wyczytałam właśnie w tej książeczce, w tym eseju Michała Wilczyńskiego. Przy Wszystko na sprzedaż, kiedy posłuchał muzyki, miał powiedzieć Andrzej Wajda: myślę, że fajna, zbyt modna, jakaś śliska, no ale krótko potem zaproponował Korzyńskiemu już następny film. To jest ważny album, nieoczywisty hołd dla zmarłego w 2022 roku Andrzeja Korzyńskiego i dla samego Wajdy w roku stulecia jego urodzin. Całość muzyki zgrana z oryginalnych taśm z archiwum kompozytora. Dużo w tym odcinku nazwisk legendarnych, dużo postaci, których już z nami w świecie muzyczno-filmowym nie ma, ale jednak są poprzez płyty, które są nowe. I teraz kolejny taki album. Henryk Wars, Show Tunes, 1927-1963. To jest płyta Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. Wars, którego jeszcze wcześniej nie słyszeliście. Dokładnie na styku poważnego kompozytora, niepoważnej muzyki. Niepoważnej, czyli filmowej. Jeśli jesteście zauroczeni ścieżką do Bridgertonów, to i tym albumem będziecie zachwyceni. Bo popularne piosenki Warsa, Miłość ci wszystko wybaczy, Sex Appeal i inne, także te piosenki napisane już w Hollywood, jak Over and Over and Over, Sleep My Child czy Good Love, zostały zaaranżowane na kwartet smyczkowy i kwintet fortepianowy. Pomysł prosty i nieprosty, bardzo ciekawy dla wielbicieli klasyki, ale także dla tych, którzy trzymają rękę na pulsie, jeśli chodzi o muzykę filmową i chcą też pielęgnować to, co w historii polskiej muzyki filmowej było wcześniej. Bardzo oryginalne jest połączenie polskich znanych utworów Warsa z jego zdecydowanie mniej w Polsce znanymi kompozycjami amerykańskimi. Jest też kilka ciekawostek, które wzbudzają zainteresowanie nawet tych najbardziej oddanych miłośników twórczości kompozytora. Do nich należy melodia z Nahora, filmu z 1937 roku, która pojechała z Warsem aż do Stanów Zjednoczonych i tam zaistniała jako temat zupełnie inaczej nazwany, Never Trust a Gypsy. A album zamyka New York Times z roku 1927, subtelnie nam przypominając też o tym, że w przyszłym roku 100 lat kina dźwiękowego na świecie. Ale jest to ważna kompozycja, bo to jest pierwsza polska kompozycja jazzowa w historii autorstwa właśnie Henryka Warsa. Nagrania zostały zrealizowane w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach z udziałem Marka Żebrowskiego przy fortepianie. On też jest autorem aranżacji i artystów V4 String Quartet. Dzięki tej płycie mamy Warsa klasyka, a on na to miano zasługuje jak mało kto. I na koniec chciałabym jeszcze odnieść się do filmu Testament Anne Lee Mony Fastfood. Zwróciliśmy na ten film uwagę, również poprzez polskie wątki w produkcji, ale także dlatego, że autorem muzyki do tego bardzo ciekawego muzycznie filmu jest laureat Oscara z ubiegłego roku za Brutalistę Daniel Blumberg. No, nazwisko bardzo teraz w świecie muzyczno-filmowym pożądane. I Testament Anne Lee rzeczywiście pokazuje Blumberga jako takiego kompozytora niezwykle precyzyjnego i oryginalnego. Film jest muzycznie, i nie tylko muzycznie, widowiskowy. Atmosferą tego filmu jest dźwięk i to, co z nim związane. A to dlatego, że punktem wyjścia do tej historii są bohaterowie, Shakersi. Taka grupa religijna założona właśnie przez Anne Lee, tytułową bohaterkę, matkę Anne. Shakersi podczas swoich nabożeństw są w tym filmie bardzo egzotyczni. Tańczą, krzyczą, śpiewają, drżą. Do tego wszystkiego Daniel Blumberg nawiązuje w swojej ścieżce. I to jest muzyka, która jest jak mantra. Ona się powtarza, frazy się powtarzają, zdaje się to wszystko nie mieć końca. Bardzo atrakcyjne to jest rytmicznie, a w brzmieniach głos ludzki w przeróżnych odmianach w nagraniach brało udział ponad 100 wokalistów. Krytycy mówią o Testamencie Anne Lee, że to jest artystyczny musical i porównują go do Tańcząc w ciemnościach Larsa von Triera. Na potrzeby tego filmu Daniel Blumberg zaadaptował 18-wieczne hymny, bo Shakersi to była grupa religijna, która istniała naprawdę. Tego nikt tutaj nie zmyślił. Dopisał też nowe, wszystkie te pomysły swoje wymieszał. I to jest rzeczywiście bardzo złożona ścieżka. Pogłębia się to wrażenie, kiedy słuchamy muzyki poza filmem, już tylko słuchając soundtracku. To jest ciekawe doświadczenie i bardzo wam to polecam, bo podczas oglądania część tego, co w tej muzyce jest, może nam umknąć. I można ją też odbierać na wielu poziomach, tę ścieżkę od wokalnego. Bardzo przyzwoicie radzi sobie tutaj Amanda Seyfried. Można ją odbierać na poziomie poetyckim, poprzez teksty. Można odbierać jako eksperyment. Chwilami właśnie taki ciekawy, a chwilami po prostu bardzo atrakcyjny. I myślę, że to jest całkiem udana praca, która jakoś Blumbergowi nie przyniosła takiego rozgłosu na razie, przynajmniej jak Brutalista. Jednak Testament Anne Lee, bardzo ekspresyjny muzycznie, zwraca uwagę. To tyle dzisiaj. Ta seria Co Nowego powstaje razem z miesięcznikiem Kino, gdzie piszę o nowościach wydawniczych, o nowościach ze świata muzyki filmowej. I lekturę, i słuchanie bardzo wam polecam. Do usłyszenia.